Popołudnie Wnet trwa, godzina 16:41, a przy telefonie jest już pan Stanisław Krajski, wydawca, publicysta, dziennikarz, a także vloger. Dzień dobry.
Dzień dobry.
My się umawialiśmy na rozmowę o tym, co się dzieje dzisiaj w polskim kościele i w ogóle w kościele na świecie, bo to, co obserwujemy, przynajmniej w Polsce, ograniczenia związane z liczbą osób w kościele, bardzo mocne ograniczenia we Włoszech. Jak pan, osoba, która zajmuje się kościołem, która wydaje książki związane z naszą religią, patrzy na to właśnie, co obserwujemy?
Znaczy, to jest przerażające, bo to jest, znaczy w ogóle obserwujemy drastyczne ograniczenie naszych praw różnorodnych, podstawowych, w tym praw religijnych. Prawda? I najbardziej zaskakujące jest właśnie to ograniczenie do 5 osób w kościołach, kiedy wiadomo, że po tamtym ograniczeniu 50 osób, wiadomo było, że do kościoła na mszę przyjdzie 20-30 osób. A z drugiej strony, no to co wszyscy mówią, prawda, że w autobusie może być 20, w supermarkecie 20 się tłoczy, ocierając się o siebie, bo te ścieżki pomiędzy półkami są zastawione paletami. Znaczy, to wygląda na bardzo złą wolę kogoś, prawda? Natomiast najbardziej szokujące tutaj jest brak jakiejkolwiek reakcji biskupów na to, w sensie obrony możliwości wiernych wejścia na mszę świętą czy przystąpienia do komunii świętej i zgoda na to, żeby państwo ingerowało tak głęboko w prawa kościoła, to nawet komuniści tak nie ingerowali, prawda? Policja potrafi wkroczyć do kościołów, przynajmniej do przedsionków, ale to już jest naruszenie autonomiczności kościoła. No i szokują też, znaczy szokują wierni, którzy w tak małych ilościach przychodzą, i szokują kapłani, którzy w jakiejś połowie, według mojej oceny, robią, nic nie robią, żeby umożliwić wiernym dostęp do mszy świętej. Najbardziej szokujące wydarzenie z wczoraj, bo ja to monitoruję przez swoich czytelników, którzy i dzwonią do mnie, i ja do nich dzwonię, prawda, i wczoraj. Najgorsza sytuacja jest w Olsztynie, tam kościoły są albo zamknięte, albo wpuszczają po 5 osób, to takich jest mało, albo wpuszczają tylko tych, którzy zamówili intencje. No i była taka sytuacja wczoraj, że wiele osób zamówiło intencje u 3 różnych kapłanów i ci 3 różni kapłani razem wspólnie odprawiali jedną mszę świętą. I przyszli tylko ci, co zamówili intencje, ale tych osób było 10 i oni powiedzieli, ci kapłani, że musi być 5 osób i nie wejdą te osoby, prawda? I powiedzieli, że nie rozpoczną mszy świętej, bo te osoby były już w kościele, dopóki ludzie nie opuszczą kościoła. Natomiast jest oczywiście dużo kapłanów, którzy potrafią, którzy są prawdziwymi kapłanami i potrafią to tak zorganizować, że każdy chętny wejdzie do kościoła. Są tacy, którzy wpuszczają po 20-30 osób i nic sobie nie robią ze wskazań państwa, tym bardziej, że te wskazania nie są racjonalne, prawda? Wielki kościół, 20 osób po 5 metrów od siebie, nie ma żadnego zagrożenia.
W podobnym tonie wypowiadał się na naszej antenie ksiądz profesor Dariusz Oko, wykładowca Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, gdzie jest proboszczem, który w kościele, który ma 1000 miejsc siedzących, 3000 miejsc stojących, no i nie może odprawiać mszy dla więcej niż 5 wiernych. To są głosy, które płyną. Jak kościół będzie wyglądał po tej epidemii? Jak kościół się podźwignie po tym tragicznym czasie?
Znaczy, myślę, że podźwignie się tam na pewno, gdzie kapłani stanęli na wysokości zadania, prawda? Była, tak jak mówiłem, byli tacy, którzy wpuszczali ludzi tylu, ilu tam chciało wejść, prawda? Czasami były takie sytuacje, że przyjeżdżała policja i dawała mandat 10 tysięcy i wierni od razu się zrzucali na ten mandat. Były takie sytuacje, że proboszcz mówił parafianom: samochody ustawcie 500 metrów od kościoła, o 18 wszyscy wchodzicie do kościoła, zamykał kościół szczelnie, zamykał bramy wjazdowe na teren i msza się normalnie odprawiała i nikt nie mógł nic zrobić, znaczy nikt nie wiedział, że tam jest msza. Natomiast ci, którzy, bo do mnie dzwoni bardzo dużo ludzi, kobiety zapłakane, zszokowane, mężczyźni przerażeni, zgorszeni, prawda, że dobijali się do kościoła, gdzieś do następnego mieli bardzo daleko, nie mieli samochodu i nie wpuszczano ich albo wyrzucano ich z kościoła i robili to kapłani, prawda? I w takich miejscach no, wierni sobie to zapamiętają, już nie mówiąc, co będzie z tymi, którzy w ogóle nie przychodzili w tym czasie do kościoła, jak długo nie będą przychodzili, jak długo to wszystko będzie trwało. Prawda, się odzwyczają, to z tego wynika, że no jakoś nie bardzo im zależy taka długa przerwa może spowodować, że już nigdy nie wrócą, bo tym bardziej, że ostatnio, jak ja śledzę, no to i tak ubywało z miesiąca na miesiąc wiernych.
To jest na pewno poważna sprawa i poważny problem, o którym zdaje się rządzący chyba teraz nie bardzo myślą, skupiają się bardziej na przedsiębiorczości, skupiają się na podźwignięciu polskiej gospodarki. Były takie słuchy, przynajmniej pojawiały się, że od Wielkiej Niedzieli, od Świąt Zmartwychwstania Pańskiego te ograniczenia miały zostać trochę poluzowane, ale ani widu, ani słychu.
No właśnie, minister zdrowia zapowiada, że to potrwa rok, półtora. No to jaką sobie to wyobraża? Znaczy ludzie są przerażeni i wściekli, prawda, na niego, bo no na przykład zapowiedział, że nie będzie w wakacje obozów, nie będzie żadnych kolonii, prawda, no to ci, którzy organizują obozy i kolonie, no to już wiedzą, że nie będzie chętnych, jak on tak zapowiedział, a skąd on to wie, prawda? Nikt tak naprawdę nie wie, co będzie za miesiąc. I może być tak, że zrobi się spokojnie i albo to wróci po wakacjach, albo nie wróci. Nikt nie wie, jak będzie, a on opisuje z góry bez żadnych metodologicznych, naukowych podstaw, że będzie źle.
Teraz patrzę na konferencję, która miała miejsce kilkanaście minut temu prezydenta Andrzeja Dudy, pani Jadwigi Emilewicz i prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu. Jest taki projekt uruchomiony Polskie Szwalnie, ale to nie o tym bym chciała z panem porozmawiać, tylko o tym, że wszyscy z tej trójki występują w maseczkach. No i nie wiem, czy ma pan takie wrażenie, ale że no budowana jest trochę taka atmosfera strachu, atmosfera paniki, że bez maseczki nie możemy wychodzić z domu. Jak pan to odczuwa?
Nie no, ewidentnie poddaje się nas pewnej manipulacji, stosuje się pewną inżynierię społeczną od samego początku i stwarza się taką atmosferę horroru, prawda? To robią media, w tym publiczne, pokazując kostnice, pokazując ludzi, którzy tam ledwo zipią pod tą aparaturą, ale też no, dobrym przykładem tutaj jest pokazywanie od początku mapy Polski. W Wikipedii czy w tych instytutach naukowych była mapa powiatów i długo większość Polski była wolna od koronawirusa, a w telewizji publicznej pokazywano mapę województw i cała Polska była na czerwono i w pewnym momencie powiedzieli Pat, ostatni bastion,
Podlasie,
Białystok, Podlasie, a tam jedna osoba zachorowała, była zarażona, bo to też jest różnica. Jedna osoba była zarażona w jednym powiecie, prawda? Także nie uspokaja się ludzi, nie stosuje się nawet jakiejś takiej charakterystyki prawdziwej, bo charakterystyka prawdziwa no to polega na tym, że no nie wiemy, co będzie. I tutaj można ludzi uspokajać, może będzie dobrze, może na razie wszystko no, jest dobrze, prawda, bo te nasze statystyki są żadne, a stwarza się taką atmosferę, że ludzi to doprowadza do szaleństwa, zamykają się w domach, stają się agresywni, uciekają jedni przed drugimi, nigdzie nie chodzą, prawda, przez to gospodarka się wali. Także jest to zdumiewające, niezrozumiałe i można powiedzieć, że antypolskie działanie.
A jak pan patrzy na tą sytuację geopolityczną? Jak pan patrzy na przykład na to, co robi Donald Trump, który już jawnie zapowiedział, że nie będzie finansował w żaden sposób Światowej Organizacji Zdrowia? To jest 15% budżetu tejże organizacji, to jest ponad 100 milionów dolarów. To są działania, no właśnie, jak pan to ocenia? Jestem ciekawa.
Znaczy tutaj jest ciekawe, bo tu no, wszyscy praktycznie już zaczynają mówić, że tutaj się dokonuje jakaś rozgrywka polityczna. Ktoś za tym stoi, natomiast no ja wiem kto, prawda, bo ja zajmuję się masonerią. Natomiast Stany Zjednoczone, w ogóle Anglosasi, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania próbowały się nie poddać tej panice, próbowały ratować gospodarkę i nie udało się, prawda, pod presją w zasadzie ludzi, a ludzie działali pod presją mediów, prawda, także widać, że Trump jest wściekły i będzie próbował uratować, co się da, natomiast nie może wiele zrobić ze względu na tą panikę, którą sieją media i której się ludzie poddają. Natomiast ta panika też jest zadziwiająca, bo przecież 10 lat temu były większe epidemie, 10, 11, 12 lat temu były większe epidemie, nikt się panice nie poddawał. To niektórzy mówią, i ja tutaj też się pod tym podpisuję, że to jest efekt pojawienia się nowej religii, kultu zdrowia, który to zdrowie zaczyna być tak czymś cennym, że najmniejsze zagrożenie jest odbierane wręcz historycznie.
No to właśnie powiedział pan, że tutaj starano się odeprzeć ten międzynarodowy nacisk, te międzynarodowe sprawy, które się pojawiły, no ale jakoś się nie udało ani Brytyjczykom, ani Stanom Zjednoczonym. Te zgony w obu krajach cały czas rosną.
No sytuacja jest absurdalna, to świetnie wyraził Zbigniew Boniek, który w jakimś wywiadzie sportowym na pytanie, czy boi się koronawirusa, powiedział, że nie, boi się bardziej tego, że będzie więcej samobójstw z powodu kryzysu gospodarczego niż ofiar koronawirusa. I o tym politycy powinni myśleć, że jeżeli się zawali gospodarka przy takich obostrzeniach, no to ona ma niewielkie szanse, no to będzie gorzej niż w trakcie epidemii, nawet gdy tej epidemii nie będzie, a jeżeli ona będzie, no to będzie jeszcze gorzej, prawda, bo nie będzie na nic pieniędzy i nie będzie pracy dla ludzi, będą ludzie tracili mieszkania, znaczy mają masę kredytów, prawda, jak wiemy, i nie będą w stanie spłacać tych kredytów, więc to wszystko może się zakończyć bardzo źle, może zakończyć się jakimś zawaleniem się systemu bankowego, rozsypaniem się gospodarki, prawda, i to jest jakby ważniejsze niż cały ten koronawirus, bo co z tego, że tam mniejsze będą skutki epidemii, jeżeli ci, którzy z tej epidemii wyjdą, i tak nie przeżyją.
Panie redaktorze, pan prawie rok rocznie wydaje książki związane z masonerią. Jak pan w tym całym chaosie, jak pan w tym całym zamieszaniu związanym z koronawirusem właśnie łączy udział masonerii?
No, znaczy tak, ja pisałem książkę Masoneria Polska 2020 na rozdrożu historii i zamierzałem ją skończyć w początkach marca. Natomiast jak się zaczął koronawirus, no to skończyłem ją 7 kwietnia. 3 rozdziały dopisałem na ten temat. Natomiast pokazywałem, jak zbliżamy się wielkimi krokami do planowanego kryzysu. Pokazywałem to na przykładzie Grecji i Islandii. Islandia tutaj jest świetnym przykładem, bo wielu mówi, że to jest kryształowa kula, w której Europa może zobaczyć swoją przyszłość, a stężenie masonów na Islandii jest największe na świecie. Jeden przypada na 100 mieszkańców. W przewodnikach mówią, że można sobie oglądać loże masońskie, bo są w każdym mieście. Pierwszy prezydent Islandii, która uzyskała niepodległość po II wojnie światowej, był wielkim mistrzem loży masońskiej i był dożywotnio prezydentem. I to, co działo się w Islandii, no wołało o pomstę do nieba, ale tam się wybronili, jak wiemy, prawda? Wybronili się, bo naród stanął na wysokości zadania, prezydent stanął na wysokości zadania, kilku polityków stanęło. I ta historia się wyraźnie powtarzała i w Polsce, i w innych krajach Europy, szczególnie dotknięta tym kryzysem i zbliżające się do kryzysa były Włochy i Hiszpania, prawda? Co ciekawe, bo tam jest najwięcej zarażonych. I ja w tej książce pisałem, że na podstawie danych, którymi dysponuję i tego, że pewne zdarzenia się powtarzają, prawda? Znaczy na przykład zdarzenia islandzkie czy greckie powtarzają się w Polsce, no to przewidywałem, że wielki kryzys w Polsce nastąpi w 23, a na świecie w 26, a w końcowych rozdziałach już zacząłem stwierdzać, że albo mamy do czynienia teraz z jakąś próbą generalną, albo już ten kryzys się zaczyna. I tylko pytanie, czy on zaczyna się sam z siebie, czy został z jakichś powodów przyspieszony.
No i na koniec, panie redaktorze, jak pan się przygląda Billowi Gatesowi, jak pan się przygląda tym wszystkim badaniom na szczepionkę i tym wszystkim, co ma się w najbliższym czasie wydarzyć, to jak pan na to spogląda?
Znaczy, to wygląda bardzo źle, prawda? Minister zdrowia powiedział, że epidemia będzie trwała rok, a może półtora, aż do czasu szczepionki, czyli z tego by wynikało, że planują zaszczepić wszystkich przymusowo. Natomiast wiemy, co się działo w wypadku grypy tej świńskiej, prawda? Gdzie szczepionkę zakupiono dla wszystkich krajów oprócz Polski. I ludzie nie chcieli się zaszczepić. Francuzi i Włosi po 4% się zaszczepili, Niemcy 10%, najwięcej się zaszczepili Skandynawowie. No i do dzisiaj trwają procesy, bo masę ludzi ma uszkodzone różne organy, jest ciężko chorych w wyniku działania tej szczepionki. I nawet już nie chodzi o to, że szczepionka jako szczepionka może być negowana, tylko chodzi o to, że ona była wtedy przygotowywana pospiesznie i nie zbadano wszystkich skutków ubocznych. I dzisiaj wygląda na to samo, że się spieszą, a z drugiej strony oczywiście wiemy, że to będzie największy biznes XXI wieku i stąd można podejrzewać, że różne parametry, które powinny być przestrzegane nie będą, byle jak najszybciej tą szczepionkę rzucić, nim epidemia się skończy.
No ale wtedy tego zakupu nie dokonała ówczesna minister zdrowia Ewa Kopacz. To był przypadek,
tak jest,
jak pan
tutaj
myśli?
Nie wiem, ale nie jestem miłośnikiem Ewy Kopacz i nie potrafię znaleźć niczego pozytywnego w jej działaniach, natomiast to za to jej chwała. Zresztą przyszłość pokazała, że miała rację, prawda? Nie kupując szczepionki, bo to by były setki milionów dolarów, które by się wyrzuciło w błoto.
No ale widzi pan, ta panika i to wszystko, co jest spowodowane koronawirusem, może doprowadzić do tego, że jednak będziemy wszyscy zmuszeni do tego, żeby się zaszczepić na tego wirusa, na tę chorobę.
Inaczej ja powiem, że ta panika jest taka, że prawdopodobnie gdyby nie zrobiono przymusowej szczepionki, to i tak 95% by się zaszczepiło, prawda? Natomiast przymusowa szczepionka, to na pewno będą dziesiątki tysięcy ludzi, którzy będą walczyć o to, żeby ich czy ich dzieci nie zaszczepiono. No bo w Szwecji na przykład główne ofiary szczepionki na świńską grypę to były dzieci. One jakoś ciężko to przeżywały i wiele dzieci ma trwałe uszkodzenia, trwałe choroby w wyniku podania tamtej szczepionki. Natomiast pytanie jest o to, czy jednak będą próbowali to robić przymusowo, czy nie. No, na razie jest tak, że zdumiewająca sytuacja, prawda, że tak daleko idące ograniczenia praw obywatelskich nigdy nie miały miejsca w historii. Można porównywać ze stanem wojennym Jaruzelskiego tylko. I ludzie jakoś bardzo lekko się na to w tym strachu, w tej panice zgodzili, więc z tego może wynikać, że ta śruba będzie jeszcze bardziej przykręcana i być może, że szczepionka będzie przymusowa, i wtedy nie będzie dobrze.
Tutaj postawimy trzy kropki. Nad tą szczepionką pracują głównie Amerykanie. Bill Gates zapowiedział, że już zbuduje fabryki dla przyszłych produkcji firm związanych właśnie z tą szczepionką. Donald Trump, jak wiemy, zwolennikiem szczepień aż takim nie jest. No i ta sytuacja na pewno będzie się rozwijać. Bardzo dziękuję. Stanisław Krajski, wydawca, publicysta, a także vloger, bo pan prowadzi swojego vloga. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.